To będą refleksje na temat historii naszego Kościoła. Na początku muszę się odwołać do tego, co dzisiaj rano było czytane, o czym mówiliśmy, a więc do tego dnia, gdy naród wybrany corocznie się zbierał w Jerozolimie, by obchodzić naszą pięćdziesiątnicę. Naszą czy nie naszą? Oni obchodzili swoją pięćdziesiątnicę. Ale tego właśnie dnia zaistniała nasza wspólna pięćdziesiątnica, bo stało się coś szczególnego. Coś, co było fundamentalnym wydarzeniem dla Kościoła i świata. Bo oto na ziemię wstąpił Duch Święty i zrodził Kościół Jezusa Chrystusa. Z wielowiekowej historii Kościoła przywołam tylko jedno zdarzenie, które w sylwestrową noc roku 1900 miało miejsce w pewnej amerykańskiej szkole biblijnej, gdy się 115 osób zgromadziło na wieczornym nabożeństwie, które miało ich wprowadzić w wiek XX. I niedługo przed północą pewna studentka poprosiła dyrektora szkoły, by położył na nią ręce, by mogła otrzymać charyzmat innych języków. Dyrektor początkowo odmówił, dlatego że sam tego nie doświadczył. Ale pokorny Boży sługa w imieniu Jezusa położył na nią ręce i się modlił. Nawet 30 zdań nie wypowiedział, gdy studentka zaczęła się modlić po chińsku. To wydarzenie okazało się bardzo istotne zarówno dla owej szkoły biblijnej, ale jak się i później okazało, dla całego chrześcijaństwa. Bo w ciągu kilku następnych dni sam dyrektor oraz połowa studentów doświadczyli tego samego, co tamta studentka Agnieszka, Agnes po angielsku. Uczestnicy tych spotkań modlili się w 21 znanych językach. Oczywiście, których nie znali wcześniej, ale dzięki temu charyzmatowi policzono, że to było aż 21 znanych języków. Ich autentyzm potwierdzali ludzie, którzy się tymi językami posługiwali na co dzień. A też się pojawił i pewien fenomen, tłumaczenie nadprzyrodzone wykład tych języków na angielski. Oczywiście zawrzało. Zarówno w środowiskach kościelnych, jak i w prasie świeckiej pojawiły się różne komentarze, a więc szkołę zaczęli odwiedzać zarówno ludzie religijni, wierzący, aby doznać tego samego, ale też, jak zwykle bywa, dziennikarze, ale również i lingwiści, by sprawdzić to zjawisko. Sam dyrektor był tym zdziwiony, ale zgłębiał Pismo Święte i wkrótce się zorientował, że tu nie chodzi o nadzwyczajne uzdolnienia lingwistyczne, które będą przydatne jego studentom w pracach misyjnych w odległych krajach. Pojął, że tu chodzi o coś więcej, nie tylko o jakiś dar szczególny, ale że tu się wręcz wydarzyła jakby druga pięćdziesiątnica. Dlatego też za kilka lat odważnie, to były czasy, gdy obowiązywała segregacja rasowa, a więc odważnie wsparł swojego absolwenta, ale to absolwenta czarnoskórego. Tu właśnie jest ta odwaga. I pojechał do Los Angeles, bo tamten w jakimś zrujnowanym przez pożar drewnianym budynku, który niegdyś był kościołem, potem był używany jako stajnia, a ten to wynajął, wyremontował i z grupą zwolenników żarliwie szukali obecności Boga. I w tym skromnym miejscu, wśród biedoty, i to była społeczność czarnoskóra, zaczęło się wielkie, ogólnoświatowe, duchowe przebudzenie, które zmieniło oblicze chrześcijaństwa. Szeroko się wieść rozniosła, że Los Angeles jest nawiedzone niezwykłym działaniem Ducha Świętego. A więc przybywali ludzie z różnych stron. I na miejscu zastawali jakiś lichy, biały, dwukondygnacyjny, drewniany budynek. Ale ponieważ znali Pismo Święte, więc wspomnienie betlejemskiej stajenki pomagało im zrozumieć, że i takie miejsca nawiedza Duch Święty. Tak się złożyło, że jak święto pięćdziesiątnicy w Jerozolimie były rzesze Żydów z ogromnego Imperium Rzymskiego, Tak też i w tym czasie w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce przebywało mnóstwo ludzi z całego świata, bo za chlebem tam przybyli. I niektórym się udzieliło również to nowe przeżywanie Boga. I rozwozili tę wiadomość po swoich miejscowościach, do swoich krajów i nieśli wieść, że Jezus także i dzisiaj zbawia, uzdrawia i chrzci Duchem Świętym. I są liczne, intrygujące opisy tamtych wydarzeń. Po świecie się błyskawicznie wieść roznosiła, że Duch Święty jakoś dziwnie oddziałuje na poszczególnych ludzi i że jest to podobne do nowotestamentowych wydarzeń z pierwszego wieku. Odkrywano, że przeżycie chrztu w Duchu Świętym uzdalnia do rzeczy nadzwyczajnych, ale przede wszystkim staje się siłą sprawczą nawracania się ludzi do Jezusa. I tak natychmiast w całym świecie powstawały zbory ludzi, którzy nawracali się do Jezusa i Go uwielbiali w duchu i w prawdzie. I nasz Kościół, Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej jest kontynuacją dwóch nurtów tego ruchu zielonoświątkowego zapoczątkowanego właśnie poprzez tych, którzy wracając do Polski, do Europy, do Skandynawii, powiedzmy do Niemiec, też i u nas to się zaczęło wydarzać. A więc najpierw był Związek Stanowczych Chrześcijan. I on się rozwinął na Śląsku Cieszyńskim, a więc pod zaborem, tak, pod zaborem austriackim. To były ziemie polskie, ale niestety jeszcze Polski nie było. A też Związek Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, który swą działalność zapoczątkował pod zaborem rosyjskim, ale i na terenach Cesarstwa Niemieckiego, w którego skład wchodziła część ziem polskich już w 1907 roku. Pomyślmy, tylko rok po Los Angeles rozwijały się wspólnoty, społeczności zielonoświątkowe. Ich nauczanie i działalność ewangelizacyjna były prowadzone początkowo w ramach kościoła, w którym byli, a więc kościoła ewangelicko-luterańskiego w ramach ruchu pietystyczno-społecznościowego. Z tym, że te kościoły historyczne, a też i różne inne wspólnoty ewangeliczno-baptystyczne zostały zaskoczone tym nowym zjawiskiem. Dlatego w roku 1909 w specjalnym oświadczeniu przedstawiciele duchowieństwa stwierdzili, że ruch tak zwany ruch języków, tak to wtedy nazywano, jest bardzo niebezpieczny. I na tej podstawie, na podstawie tej diagnozy, bym powiedział, pozbywano się z kościołów ludzi, którzy się przyznawali do przeżycia chrztu w Duchu Świętym. I stąd na przykład nasz zbór w Cieszynie ma 102-letnią tradycję. Duch Święty jednak jest cierpliwy. Bardzo cierpliwy. Ponad pół wieku później jego ożywcza woda zaczęła wypełniać poszczególne zagrody wyznaniowe. Tak sobie wyobrażam, poszczególne zagrody, parkany i każdy ma swój kościół i jest fajnie. I ludzie tylko się kontaktują poprzez parkany, ale każdy pilnuje swego. I nagle Duch Święty zaczął wypełniać jak woda całe to terytorium i stopniowo bariery zaczęły być pochłonięte przez tę wodę i się zrodził ruch, który nazwano charyzmatyczny, pół wieku po tamtych wydarzeniach. I się stworzyła szersza, międzywyznaniowa wspólnota ducha. Gdy na gruncie Bożego Słowa oraz osobistego przeżywania działania Ducha Świętego, ten ruch się rozszerzał i aż do dzisiaj widzimy jego skutki. I na przykład nazywany jest w ponad 2-miliardowym chrześcijaństwie, że ten ruch zielonoświątkowy jest drugim co do liczebności wyznaniem chrześcijańskim. Trzecią siłą chrześcijaństwa. A więc tak szybko ta woda, ten wiatr Ducha Świętego zdobywał ludzkie serca i nadal zdobywa. Ale też chcę podkreślić, że ten potężny ogólnoświatowy ruch nie ma żadnego założyciela. Nie ma nazwiska, które by należało przypisać właśnie jako akt założenia, powołania, inicjatora To wszystko wypełnił Duch Święty, niejako samoczynnie pobudzając różnych ludzi, dlatego że Jezus wstąpił na niebiosa, wziął od Ojca obietnicę Ducha i wylał to, co dzisiaj i widać, i słychać. 25 lat temu, cóż się wtedy wydarzyło? I tak sobie tam siedzieliśmy przed chwilą, to brat Edward Lorek mówi do brata Michała, do mnie. I znów siedzimy razem jak przed 25 laty. Cóż się wydarzyło? I zsumowałem to wszystko. Spełniło się marzenie, oczekiwanie naszych braci i sióstr w Chrystusie, często naszych ojców i matek, aby zbory od lat istniejące, gdy Kościół liczył już 25 tysięcy wiernych, aby uzyskały samodzielną rejestrację, by wreszcie władze państwowe, też Polski już, wolnej Polski, niepodległej Polski, by uznały wreszcie pełnoprawny związek wyznaniowy. I to się nie spełniało przez 60 lat. To się stało właśnie 25 lat temu i to jest coś szczególnego. Niewielka część zielonoświątkowców, stanowczych chrześcijanie, dopięli swego. Ale to nie była zasługa ich stanowczości. Wszyscy byli stanowczy. Po prostu lokalne władze w zaborze austriackim miały inny stosunek i nie robiły trudności. Już w 1910 roku zarejestrowały ich wspólnotę jako stowarzyszenie o charakterze religijnym. Ale na przykład zbór Związku Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, i tu spójrzmy na zdjęcie, jaki wspaniały zbór, takiej kondycji, jak widzimy na fotografii, był już w 1928 roku. Nie mogę pokazać wam, powiedzieć w szczegółach, tam też siedzi biskup Józef Czerski. Ten zbór w tej wiosce, nawet mieli dom modlitwy, który zbudowali nielegalnie, bo nie mieli rejestracji, założyli własny sklep, a nawet musieli założyć własny cmentarz, bo na dotychczasowym cmentarzu odmawiano im pochówku. I pomyślcie, ten zbór na rejestrację kościoła czekał 60 lat. I ktoś powie, że zielonoświątkowcy nie są cierpliwi. W II Rzeczpospolitej Związek Zborów Chrześcijan Wiary Ewangelicznej mógł się chlubić imponującym wzrostem liczby wiernych. Z dokumentów Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Politycznego wynika, że w 1930 roku liczył 111 zborów, 8178 wiernych i 111 duchownych, czyli tyle zborów, tylu duchownych, ta sama liczba i jedynie 19 domów modlitwy. Stanowczy chrześcijanie w tym okresie mieli 7 zborów, 287 wyznawców, duchownych było 4. Kolejna informacja o liczebności, wrzesień 1937, mówi, że w ciągu 2 lat ochrzczono 3304 osoby, a liczba ogólna wiernych wynosiła 21 501. I to mimo, że była potężna emigracja do Ameryki Południowej i Kanady. I 2 lata później, w roku 1939, Związek liczył 300 zborów i ponad 25 tysięcy członków. I cały czas Związek, Kościół nie miał rejestracji i prawo, na podstawie którego działali tak wspaniale, było tylko, określało ich jako wyznanie tolerowane. Na podstawie tolerowania działali. Podczas II wojny światowej było jeszcze gorzej, bo zabroniono w ogóle, i władze okupacyjne radzieckie, niemieckie zabroniły całkowicie działalności. Ale znaleźli sposób i się zbory przyłączały do kościoła metodystycznego, także tylko w generalnej guberni ten kościół zyskał 5 tysięcy wiernych i kilkudziesięciu kaznodziejów świeckich. Po II wojnie światowej zielonoświątkowcy narodowości niepolskiej z terenów Litwy, Wilnej okolice, Białorusi dzisiejszej, zachodniej Ukrainy, tam pozostali. Ale Polacy się przenieśli w ramach repatriacji do Polski na ziemie zachodnie i północne. I tam, gdzie były zbory niemieckie, teraz oni zakładali zbory polskie. Jedynym członkiem ostatniego międzywojennego zarządu kościoła, który w wyniku repatriacji się znalazł w Polsce, jedyny członek zarządu to był Józef Czerski. Zamieszkał w Brzegu Dolnym koło Opola i natychmiast w roku 1946 do niego dołączyli międzywojenni działacze regionalni na Kresach, a więc Kazimierz Czepieluk, Teodor Maksymowicz, Franciszek Januszewicz, Władysław Sosulski, Jakub Sierużycki i rok później Sergiusz Waszkiewicz. I podjęli natychmiast starania o wznowienie działalności organizacyjnej kościoła, bo zbory już działały, ale bez rejestracji. Zwołano kolejne konferencje, przyjęto statut kościoła, wybrano sobie prezesa tego związku Józefa Czerskiego, dali mu tytuł biskupa. Ten w roku 1946 w czerwcu wystosował memoriał do władz państwowych. Pomyślcie, jak szybko działają, abyśmy byli zarejestrowani. Nie ma odpowiedzi, a więc w rok później pisze do premiera rządu tymczasowego Edwarda Osóbki-Morawskiego i odpowiedź jest dziwna. Zamiast pisemnej, w nocy z 19 na 20 września roku 1950 aresztują wszystkich wierzących. Nie, duchownych wierzących, na szczęście tylko duchownych. I Kościół rzymskokatolicki miał już wcześniej jego duchowni prześladowania, inne kościoły, a tutaj też i naszych duchownych wtedy aresztowano i przebywali tak co najmniej, co najwięcej lat 3, a co najmniej po kilka miesięcy. I to bardzo utrudniło im działalność. Ale biskup Czerski, zwolniony z więzienia w roku 1951, natychmiast reaktywuje działalność formalną kościoła, z tym, że usłyszał, że musi się przyłączyć ten związek do Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego. No i po wielu różnych rozmowach przyłączono się, bo nie było możliwości innego działania. I ziemskokatolicy stali się większością tego kościoła, bo aż 60% wszystkich wiernych. Ale w roku 1956, gdy była odwilż, pamiętamy, podjęli znów próbę wystąpienia, usamodzielnienia się. Biskup Czerski na przykład tak napisał do władz wyznaniowych. Nie chcemy dłużej marnować cennego czasu na ciągłe spory i wysłuchiwanie niepotwierdzonych zarzutów. Dlatego pożyteczniej nam będzie stać na linii dobrosąsiedzkich, chrześcijańskich stosunków ZKE, a pracować jako Kościół charyzmatyczny, w pokoju Ewangelii, na fundamencie uczciwej jedności. Próba się jednak nie powiodła. Zbory, które wystąpiły, musiały powrócić do Kościoła Zjednoczonego. Ale też i nie odbyło się to bezkarnie, bo niektórych czołowych działaczy zwolniono, pozbawiono stanowisk ogólnokościelnych, przełożonych zborów. Mimo że Kościół Zjednoczony sam nie był zarejestrowany, dopiero uzyskał to po 12 latach w roku 1959. No, podczas tej wspaniałej pracy w Kościele Zjednoczonym, wspaniałych ewangelizacji i przeżyć, i tu bym mógł mówić więcej, gdyby był czas i będziemy to robić w swoim czasie. Jednak mimo tych wspaniałych przeżyć, nawróceń i chrztu Duchem Świętym, uzdrowień, powstawania zborów, to był wspaniały czas. Polska była ewangelizowana. Jednak nie można było uniknąć napięć pomiędzy ugrupowaniami baptystyczno-ewangelicznymi a zielonoświątkowymi. Bo inna była nasza duchowość, styl pobożności, a też i pracę kościelną inaczej byśmy prowadzili. I nasi przedstawiciele coraz zgłaszali postulat, aby się usamodzielnić. I byli przekonani, że już jest czas, abyśmy mogli we własnym imieniu, na własny rachunek podjąć to zadanie. No ale jednak się nie udawało. Z tym, że z upoważnienia obydwu ugrupowań, i stanowczych, i nas, chrześcijan wiary ewangelicznej, prezbiter Michał Chydzik, który był w tym czasie w prezydium Rady Kościoła, złożył wniosek, aby usamodzielnić też i nasze ugrupowania. I wtedy postanowiono, że się odbędzie synod, 12 synod, 22-23 maja 1987 roku, a więc pomyślmy, to jest lat temu 25. I ten synod podczas obrad przegłosował, że Kościół Zjednoczony jest rozwiązany, a powstają nowe wspólnoty wyznaniowe. I myśmy natychmiast tego samego dnia, synod się zakończył, obiad zjedliśmy iśmy wystartowali z naszym synodem założycielskim. Natychmiast. W tej samej sali. Naszym braciom się zawsze śpieszyło. Józef Czerski ledwie wyszedł z więzienia, już pisał, już się starał. I myśmy ledwie przegłosowali jedną sprawę, tośmy się wzięli za głosowanie drugiej sprawy. I to właśnie jest dzisiejsze święto nasze. I to bym teraz może poprosił o fotografię siedmiu wspaniałych. To jest pierwsze prezydium, które zostało wtedy powołane. Nie wiem, czy ich poznajecie. To dzisiaj wszyscy, oprócz Tadeusza Gabła, prezbiter, już senior, sędziwy, wszyscy są dzisiaj między nami. Kościół nasz został zalegalizowany po 8 miesiącach. Wkrótce znów się pośpieszyliśmy i wystartowaliśmy z projektem ustawy, umowy pomiędzy państwem a Kościołem. To trwało 5 lat, nie chciano, ale bracia użyli wielu, wielu wspaniałych sposobów, post, modlitwa, rozmowy, kontakty. I pamiętam tę chwilę, bo byliśmy z bratem prezbiterem Edwardem Czajką wtedy na sali sejmowej, gdy głosowano. I prawie wszyscy posłowie byli za tym, aby nasz Kościół również otrzymał ustawę. I to było 20 lutego 1997 roku. Kochani, kończąc powiem, że podczas tego mojego mówienia moje serce uderzyło ponad 1300 razy. Liczyłem cały czas, liczyłem. Dlatego, że uderzało z wdzięcznością Najwyższemu za to, że razem z wami, bracia i siostry, przed 25 laty mogłem uczestniczyć w tym pięknym dziele realizacji marzeń naszych poprzedników. Plakaty powiadają, że mamy tutaj centralne obchody 25-lecia naszego Kościoła. Ja rozumiem centralne, bo chcemy przebywać w centrum obchodów, w centrum wszystkich spraw związanych z Kościołem i z Duchem Świętym. A obchody, rozumiem, że każdego z nas bardzo obchodzi nasz Kościół. Daliśmy temu wyraz, przybywając tutaj na nasze wspólne świętowanie. Niech Pan nas błogosławi. Dziękuję za uwagę.